Szanowni Państwo, nazywam się Krzysztof Mazur, jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Na co dzień pracuję w punkcie zamiejscowym w Zielonej Górze. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o jednym z ważniejszych wydarzeń związanych z powojenną historią Zielonej Góry. Mam tu na myśli tak zwaną bitwę o Dom Katolicki, która też w różnego rodzaju określeniach naukowych, wydawnictwach naukowych, publikacjach jest określana mianem wydarzeń zielonogórskich bądź wydarzeń z 30 maja 1960 roku. Chciałem, żeby Państwo pokrótce zapoznali się z tym wydarzeniem, poznali zarówno jakby przyczyny tego wydarzenia, sam przebieg tego wydarzenia, a także konsekwencje związane z tym działaniem, które miało miejsce już w latach 60. Chciałbym, żeby Państwo też jakby zdali sobie sprawę, że faktycznie wątek zarówno walki z Kościołem katolickim, jak i też również stworzeniem struktur zarówno życia społecznego i religijnego był bardzo ściśle powiązany z tym, co się działo i jaki stosunek do tego miała władza ludowa. Chciałbym, żebyśmy na początku powiedzieli coś o Zielonej Górze jeszcze w roku 1945. Było to miasto stosunkowo jeszcze niewielkie. W przeciwieństwie do wielu innych miast uniknęło znaczących zniszczeń wojennych. Mam tu na myśli to, że jednak w przeciwieństwie do takich miast, jak na terenie dzisiejszej ziemi lubuskiej, jak Żary, Żagań, Kożuchów, Zielona Góra została praktycznie oszczędzona, jeżeli chodzi o same działania wojenne. I to też miało wpływ na to, że po 1945 roku Zielona Góra zyskała duże znaczenie z punktu widzenia zarówno władz komunistycznych, jak i też z punktu widzenia takiego ludzkiego. W sensie mieszkańcom się dobrze tam osiedlało, było dużo ładnych, zabytkowych budynków. Natomiast sytuacja była na tyle skomplikowana, że do połowy 1945 roku, czyli praktycznie aż do 6 czerwca 1945 roku, władzę w mieście sprawowała jeszcze komendantura sowiecka, wojskowa. Zielona Góra była jednym z tych miast na terenie tak zwanych ziem zachodnich, która najpóźniej przeszła w polską administrację. Dopiero nastąpiło to, jak już wspomniałem wcześniej, 6 czerwca 1945 roku. Przewagą Zielonej Góry było to, że była dość dobrze skomunikowana, miała dobre połączenia kolejowe, były liczne budynki, zaplecza. Mankamentem Zielonej Góry był jednak fakt, że jednak na przykład ta społeczność polska w samej Zielonej Górze była dość nieliczna, jeszcze przedwojenna. Ona dopiero, że tak to powiem, nabierała kształtu poza Zieloną Górą. Mam tu na myśli tereny dzisiejszego powiatu zielonogórskiego, tak zwaną ziemię babimońską, tereny wokół Kargowej. Tam faktycznie mieszkańcy poszczególnych małych miejscowości to byli mieszkańcy, którzy byli Polakami, jeszcze którzy mieszkali tam przed 1939 rokiem. Natomiast po 1945 roku zaczynał się zupełnie nowy etap i tak ukształtowała się Zielona Góra, która w 1950 roku na mocy decyzji administracyjnej, na mocy też, że tak to powiem, decyzji władz centralnych, została miastem wojewódzkim. Przechodząc natomiast do samego już wątku związanego z mieszkańcami Zielonej Góry. W większości byli to przesiedleńcy, głównie z terenów dzisiejszej Wielkopolski. Oni przybywali tutaj najwcześniej do Zielonej Góry, a później do tych mieszkańców napływali również przedstawiciele miejscowości czy też terenów z tak zwanych kresów wschodnich. Była to ludność w większości, która trafiła na te tereny po czerwcu 1945 roku i tak w ten sposób kształtowała się zupełnie nowa społeczność na nowym terytorium, bliżej sobie nieznanym. Część mieszkańców kojarzyła co prawda Zieloną Górę, mam tu na myśli chociażby mieszkańców Wielkopolski, którzy do Zielonej Góry mieli stosunkowo niedaleko jeszcze przed wojną. Natomiast większość mieszkańców Zielonej Góry po wojnie to byli mieszkańcy, którzy przybyli albo z terenów Polski Centralnej, albo z terenów dawnych Kresów Wschodnich. Dobrym przykładem na to, jak wyglądało tworzenie struktur życia społecznego, politycznego, administracyjnego, stanowi fakt, że pierwszym powojennym polskim burmistrzem Zielonej Góry był Tomasz Sobkowiak, jeden z urzędników związanych chociażby ze starostwem w Lesznie. On swoją funkcję sprawował w latach powojennych na krótko i on tworzył podstawy, że tak to powiem, administracji lokalnej, politycznej, administracji jakby też związanej z normalnym funkcjonowaniem urzędów. W tym czasie musimy pamiętać, że Zielona Góra już w roku 1946 jako jedna z nielicznych miast na terenie, na obszarach ziem zachodnich zyskała przedwojenną liczbę ludności. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo już właśnie w 1946 roku liczba ludności wynosiła tyle samo, ile w roku 1939. Wpływ na to miało to, co już mówiłem Państwu wcześniej. Zielona Góra uniknęła większych zniszczeń wojennych, stała się dość atrakcyjnym miastem, jeżeli chodzi o zabudowę, a także stała się o tyle atrakcyjna również pod tym względem, że było dobre połączenie chociażby kolejowe z Poznaniem, czy też z innymi miastami. Ważne też musimy o tym jakby pamiętać, że ktoś musiał tworzyć nie tylko życie polityczne, nie tylko życie społeczne, ale też życie religijne. To wszystko ze sobą również powiązane. Pierwszym polskim proboszczem w Zielonej Górze był ksiądz Kazimierz Michalski, który przybył do Zielonej Góry w drugiej połowie 1945 roku i tutaj rozpoczął działalność duszpasterską, przy czym bardzo też ważne, warto też podkreślić, że jego działalność nie polegała tylko na prowadzeniu, byśmy powiedzieli, życia religijnego, ale również na organizowaniu życia społecznego. Co mam na myśli? To on zorganizował między innymi na terenie Zielonej Góry klub Caritas, zorganizował też lokalne środowisko, które tworzyło zarówno życie jakby kulturalne, społeczne. To wszystko odbywało się w powojennym domu katolickim, o którym jeszcze Państwu za chwilę opowiem. W każdym razie ksiądz Kazimierz Michalski miał o tyle duże znaczenie, że jako przedstawiciel Wielkopolski, przedstawiciel, który właśnie pochodził z Wielkopolski, przybył na te tereny, sam był więźniem chociażby obozów niemieckich i nazistowskich obozów koncentracyjnych, przybył na te tereny i tutaj tworzył te życie od podstaw. I tak to robił w roku 1945. Robił to w sytuacji skomplikowanej. Musimy o tym pamiętać, że w 1945 roku, jeszcze do końca tego roku, w Zielonej Górze było bardzo dużo Niemców. Było stosunkowo mało Polaków. Ci Polacy dopiero napływali i tutaj trzeba było pogodzić, że tak to powiem, i tworzyć od podstaw nowe życie społeczno-kulturalne. Problem polegał też na tym, że w przeciwieństwie do innych obszarów, no Zielona Góra i w ogóle ziemie zachodnie miały ten problem, że przybywali tutaj mieszkańcy z różnych terenów, często mówiący innymi gwarami, często mający inne zwyczaje. To wszystko trzeba było pogodzić. Jak się okazało, że jeden z tych czynników, który godził te skomplikowane losy społeczeństwa, które tworzyło się tutaj od podstaw na nowych terenach, była wiara katolicka i wśród nich właśnie ksiądz Kazimierz Michalski, który tworzył od podstaw struktury kościelne na tych terenach. Warto o tym pamiętać, że sama sytuacja kościoła na tych terenach zachodnich była o tyle skomplikowana, że jej status nie został uregulowany, byśmy powiedzieli, na arenie międzynarodowej aż do początku lat 70. Dalej funkcjonowała tutaj, byśmy powiedzieli, administracja tymczasowa nadawana przez Watykan. Przedstawiciele tutaj kościoła, którzy przybywali na te tereny, jednak liczyli się z tym, że to jest status tymczasowy. Nie mieli jakby uregulowanej tej kwestii, że tak to powiem, prawnej i formalnej, żeby chociażby użytkować poszczególne budynki. Takim przykładem i miejscem i symbolem, o którym dzisiaj Państwu opowiem, będzie budynek, który powstał w Zielonej Górze, ówczesnym Grimbergu, na początku XX wieku. Mam tu na myśli dom katolicki, który był tak określany właśnie potocznie po przejęciu go przez polską administrację. Wcześniej służył on wspólnocie ewangelickiej. No i ksiądz Kazimierz Michalski po przybyciu do Zielonej Góry w roku 1945 podjął działania, żeby zabezpieczyć ten budynek pod kątem działalności parafii katolickiej. Dlaczego ten budynek był wielofunkcyjny? Po pierwsze, miał w sobie zarówno salki katechetyczne, miał salkę teatralną, miał stołówkę, miał też pomieszczenia biurowe i pomieszczenia mieszkalne. Mógł służyć wspólnocie katolickiej pod wieloma względami, a jeżeli mówimy tutaj o wspólnocie katolickiej, musimy pamiętać o tym, że byli to w większości Polacy, którzy przybyli tutaj na te tereny po 1945 roku. No i ten budynek faktycznie pozostawał w gestii i zarządzaniu parafii, którą kierował książę Kazimierz Michalski. Przy czym, jak się później okaże, to będzie jeden z głównych punktów sporu, który wybuchnie w 1960 roku. Musimy jednak o tym pamiętać, jak już Państwu wspomniałem wcześniej, że był to przede wszystkim symbol walki. Mam tu na myśli to, że jednak do 1960 roku ten budynek, co prawda, był punktem zapalnym, natomiast to nie było najważniejsze zagadnienie w całej dyskusji i rywalizacji między państwem a Kościołem. Tak jak już Państwu wspomniałem, Kościół katolicki na tych terenach ziem zachodnich i północnych odgrywał bardzo dużą rolę. Poza tym, że tworzył od podstaw życie kulturalne, religijne, był też swoistym spoiwem. Tak jak już Państwu też wspominałem wielokrotnie, chodziło o to, żeby te zróżnicowane społeczeństwo, które mieszkało w różnych terenach, miało różnego rodzaju, że tak to powiem, poglądy, różnego rodzaju też podejście, kulturę, musiało się jakby zjednoczyć wokół jednego centralnego miejsca i jednego centralnego urzędu. W tym przypadku mamy na myśli oczywiście swoisty kult religijny. I rzeczywiście Kościół katolicki taką rolę odegrał właśnie na ziemiach zachodnich i północnych. Stąd też musimy to podkreślać i pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o wątkach religijnych, nie możemy zapominać o tym, że jednak w głównej mierze były to też wątki społeczno-kulturalne. To wszystko, co się działo w Zielonej Górze, było związane również z tym, co działo się oczywiście w polityce ogólnej. Ogólnej mam tu na myśli podejściu państwa do Kościoła katolickiego. Zwróćmy uwagę na to, że możemy do tego 56 roku wyodrębnić takie trzy fazy. Pierwsza faza, która przypadała na lata 44-48, była to faza, która polegała na tym, że jednak państwo do jakiegoś stopnia starało się utrzymywać pozory współpracy, pozory jakiejś, że tak to powiem, działalności Kościoła i współpracy. Polegało to głównie o to, bo chodziło głównie o to oczywiście w tym fakcie, żeby legitymizować nową władzę, jednak Kościół na terenach wiejskich, a tym bardziej na nowo zajętych terenach po 1944 roku, na terenach dzisiejszych ziem zachodnich i północnych, jednak chodziło o to, żeby legitymizować tę władzę też pod tym kątem, że te ziemie od zawsze były polskie i tutaj trzeba było na początku stworzyć te pozory. Stąd chociażby udział wszelkiego rodzaju przedstawicieli państwa polskiego w uroczystościach kościelnych, propagowanie tych uroczystości kościelnych. Natomiast też nie możemy o tym zapominać, że już wtedy władza nastawiała się negatywnie do Kościoła i również prowadziła chociażby działania represyjne wobec poszczególnych kapłanów. Natomiast one większą skalę przybrały po roku 1948, kiedy rozprawiono się już z legalną opozycją, mam tu na myśli Polskim Stronnictwem Ludowym, kiedy podporządkowano sobie część z tych struktur, kiedy właściwie zdewastowano i obrabiono społeczeństwo polskie z resztek demokracji. No i tu już te represje przybrały konkretny wymiar. Warto o tym przypomnieć, że rozpoczęły się wszelkiego rodzaju represje wobec procesy też pokazowe, wobec chociażby przedstawicieli Kurii Krakowskiej. Później rozpoczął się też chociażby słynny proces biskupa Edwarda Kaczmarka, a już skrajny negatywnym działaniem władz komunistycznych wobec Kościoła było to, co się działo po roku 1953. Mam tu na myśli chociażby aresztowanie i przymusowe odosobnienie kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy też aresztowanie jego najbliższego współpracownika, arcybiskupa Antoniego Baraniaka. W tym wszystkim również sprawa toczyła się wokół Kościoła w Zielonej Górze i wokół postaci księdza Kazimierza Michalskiego. Musimy pamiętać o tym, że już w 50 roku został po raz pierwszy aresztowany. Przebywał w aresztowaniu przez ponad półtora miesiąca. Jak sam wspominał, został wypuszczony w dniu, kiedy mijała dokładnie piąta rocznica opuszczenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Natomiast pierwszym symptomem tak zwanej odwilży wobec tego, co się działo między państwem a kościołem, była tak zwana odwilż październikowa. Tutaj chodzi oczywiście o dojście do władzy Władysława Gomułki. Natomiast wszyscy potem się przekonaliśmy, że ta odwilż trwała stosunkowo krótko i już później przybrała nowy charakter walki z kościołem. Również to dotyczyło właśnie kościoła w Zielonej Górze. Od 1958 roku stopniowo władze administracyjne i partyjne domagały się uregulowania kwestii tak zwanego mienia poniemieckiego. Wśród tych budynków, zapleczy gospodarczych i tak dalej, chodziło również o właśnie budynek tak zwanego domu katolickiego, który był właśnie zarządzany między innymi za sprawą księdza Kazimierza Michalskiego. Władze państwowe stopniowo domagały się na początku jakby regularnego płacenia czynszu, na co akurat władze parafii się nie zgadzały z przedstawicielem właśnie księdza Kazimierza Michalskiego, podkreślając, że nie ma żadnego sensu, żeby użytkownik, czy też właściwie właściciel tego budynku płacił jakikolwiek czynsz. Ksiądz Kazimierz Michalski wychodził z założenia, że ten budynek przynależy do parafii katolickiej, miał i takie jak twierdził, miał takie jakby poświadczenie wydane w latach 40., że ten budynek jest oddany do jakby na stałe do użyteczności dla parafii. Natomiast władze stwierdziły, posługując się między innymi dokumentacją ogólnopolską, że te wszystkie dokumenty, te wszystkie tereny, ten cały majątek musi być jakby jest użytkowany przez parafie katolickie, natomiast musi być przez te parafie musi być uniszczany jakby odpowiedni czynsz. Od 1958 roku narastała presja, żeby księdza Michalskiego zmusić do tego, żeby rozpoczął płacenie czynszu. To jest symboliczny, byśmy powiedzieli, gest, jak już Państwu wspomniałem wcześniej. Zapłacenie tego czynszu oznaczałoby, że po prostu parafia zrzeka się praw do tego budynku, a tylko jakby go wynajmuje. W międzyczasie musimy pamiętać o tym, że polityka ogólnopolska prowadziła do tego, polityka władz centralnych prowadziła do tego, żeby Kościół ograniczyć w każdym aspekcie. Zaczęto ograniczać też chociażby lekcje religii. To wszystko doprowadziło do punktu kulminacyjnego w roku 60. O tym jeszcze za chwilkę opowiem. W każdym razie najważniejsze jest to, że w Zielonej Górze na czele władz partyjnych i na czele struktur też bezpieczeństwa stanęli ludzie, którzy mieli przeszłość komunistyczną, ale w większości trafili na te struktury po 56 roku. Mogłoby się wydawać, że są osoby, które będą związane z nowym ruchem, że tak to powiem, odwilży. Tu ta sytuacja była dość skomplikowana i okazało się, że te osoby nie mają jakby w ogóle takiej nawet pozytywnego nastawienia pod tym względem. Na czele Służby Bezpieczeństwa w Zielonej Górze stał Bolesław Galczewski. Wcześniej on co prawda był w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa, natomiast swoją funkcję jako szef UB objął w 1957 roku. Na czele Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze stał Jan Lembas, a na czele Komitetu Wojewódzkiego PZPR stał Tadeusz Wieczorek. Te wszystkie osoby były związane z tym, że pojawiły się na swoich wysokich funkcjach właśnie, tak jak już Państwu wspomniałem, po 1956 roku, natomiast twardo stały przy tym, żeby nie iść na żadne ustępstwa i realizować twardą politykę państwa wobec Kościoła. Ta polityka, o ile jeszcze byśmy powiedzieli, ograniczała się do tego, żeby usankcjonować kwestię tak zwanego mienia poniemieckiego, doprowadziła jednak też do tego, że zaczęto, tak jak już Państwu wspomniałem wcześniej, ograniczanie chociażby lekcji religii, zaczęto też wyprowadzać krzyże z sal katechetycznych. To wszystko miało swoje konsekwencje również w tym, że praktycznie lat 70. trwała bardzo skomplikowana działalność właśnie służb i struktur partyjnych wobec Kościoła katolickiego. Apogeum przyszłych wydarzeń w Zielonej Górze przypada na rok 1960. Wszystko zaczęło się już w kwietniu, kiedy po raz pierwszy rozpoczęto jakby procedurę wysiedlenia i też wysiedlenia i pozbawienia parafii, że tak powiem, możliwości użytkowania budynku domu katolickiego przy dzisiejszym placu Powstańców Wielkopolskich. Z czasem przebieg tych działań tylko i wyłącznie eskalował. Wydano również między innymi pierwszą decyzję o eksmisji 28 maja, a więc na krótko przed tym, co się wydarzyło 30 maja, miała nastąpić pierwsza eksmisja, natomiast ostatecznie zdecydowano o rezygnacji z tego wydarzenia. Chciano to przesunąć na dzień, w którym po prostu uda się to przeprowadzić sprawniej i do którego uda się wcześniej przygotować. To wszystko jednak doprowadziło do tego, że 30 maja 1960 roku, kiedy zapowiedziano ostatecznie już eksmisję parafii z budynku domu katolickiego, doprowadziło do tego, że o godzinie 9 pojawili się po raz pierwszy urzędnicy ze strony władz administracyjnych, którzy domagali się po prostu opuszczenia lokalu przez parafię. Trafili na moment, w którym akurat w tym czasie odbywała się lekcja religii. Trafili też na moment, w którym po prostu kobiety przyprowadzały dzieci właśnie na lekcje religii. I początkowo, choć miało to charakter dynamiczny, nie przybierało to, jakbyśmy powiedzieli, takiego bezpośredniego starcia. Tych kobiet było kilkanaście. Warto jednak pamiętać, że ówczesny plac Powstańców Wielkopolskich, przy którym znajduje się dom katolicki, budynek domu katolickiego, znajdował się ówcześnie praktycznie w centrum Zielonej Góry. Obok był przystanek PKS, obok był również przystanek obok była również komenda miejska Milicji Obywatelskiej. Natomiast wokół zbierało się bardzo dużo ludzi, było to praktycznie centrum, takie byśmy powiedzieli, ówczesnego miasta. I z czasem wokół tego miejsca ludzie zaczęli się zbierać, słyszeli, że jest jakaś awantura. Warto też o tym podkreślić, że wcześniej ksiądz Kazimierz Michalski również ogłaszał informację o tym, że będzie działo się coś takiego, że będzie eksmisja. Apelował również do mieszkańców, żeby do tego nie dopuścić. Prosił również o to, żeby pisać wszelkiego rodzaju petycje, chociażby do władz centralnych, żeby odwlec tą eksmisję. Warto przy tym pamiętać, tak jak już Państwu wspomniałem wcześniej, że sam dom katolicki pełnił rolę nie tylko, byśmy powiedzieli, religijną, ale przede wszystkim społeczno-kulturalną. Tam swoje miejsce miała chociażby siedziba Caritasu, lokalnej prasy katolickiej, jak i też życia kulturalnego, chór lokalny, czy też odbywały się tam wspomniane już lekcje religii. To, jak się okazało, z czasem przyniosło skutek taki, że coraz więcej ludzi wokół domu katolickiego zaczęło się zbierać. Budynek domu katolickiego, tak już Państwu wspomniałem wcześniej, jest bardzo piękna budowa. Do dzisiaj możemy podziwiać jakby urok tej budowy. Co prawda on obecnie stanowi jakby część Filharmonii Zielonogórskiej, natomiast w ówczesnym realiach było to o tyle ważne, że faktycznie po 50 roku w Zielonej Górze brakowało wszelkiego rodzaju budynków użytkowności publicznej. Wynikało to z tego faktu, że Zielona Góra bardzo szybko zaczęła się rozwijać i po prostu brakowało też przestrzeni nawet dla władz partyjnych, chociaż to był tylko i wyłącznie pretekst. Tutaj już władza jakby przejęła ten kurs, byśmy powiedzieli, ogólnopolski, nakierunkowany na to, żeby bezpośrednio rywalizować z Kościołem i ograniczać jego wpływy albo sobie go całkowicie podporządkować. No i tak się okazało, że z czasem początkowo wokół tych kilkunastu kobiet, które się zbierały wokół domu katolickiego, zaczęli się zbierać także inni mieszkańcy. Tak naprawdę apogeum całego wydarzenia przypada na południe 30 maja 1960 roku. Wtedy doszło już do bezpośrednich starć z poszczególnymi oddziałami ZOMO, które przebywały chociażby w okolicach właśnie komendy miejskiej Milicji Obywatelskiej. władza już była przygotowana na to, że mogą wystąpić wszelkiego rodzaju wystąpienia, natomiast na pewno nie spodziewała się skali. Okazało się, że już koło południa na terenach właśnie wokół domu katolickiego, wokół kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i wokół też komendy miejskiej milicji obywatelskiej zaczęli się gromadzić ludzie i to już w liczbach kilkudziesięciu, później już kilkuset, a w szczytowym momencie było to prawie 5000 demonstrantów, którzy rozpoczęli walkę z władzami komunistycznymi. Warto też o to podkreślić, że charakter tej walki, tych starć polegał na tym, że to wszystko zaczęło się jednak przede wszystkim od brutalności struktur porządkowych, które na początku zaczęły wyłapywać najbardziej aktywne kobiety i najbardziej aktywnych mężczyzn, którzy najwięcej krzyczeli. Robili to w sposób na tyle brutalny, że z czasem jakby rozpoczęła się już regularna bitwa. Co ciekawe, mieszkańcy zaczęli właśnie używać chociażby do walki z siłami milicyjnymi, chociażby właśnie kamieni, czy też wszelkiego rodzaju przedmiotów, które znajdowały się pod ręką. To doprowadziło do tego, że prawie po godzinie 13 komenda miejska milicji obywatelskiej została otoczona przez demonstrantów. Wszystko oczywiście działo się pod kontrolą, że tak to powiem, funkcjonariuszy, którzy byli w ukryciu, robili fotografie. To jest też jedno z ciekawszych zagadnień, że faktycznie bardzo dużo na temat wydarzeń zielonogórskich wiemy na podstawie zdjęć i materiałów, które zachowały się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Z czasem jakby te apogeum walk, tak jak już wspomniałem wcześniej, skupiło się wokół Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej. Władza, nie wiedząc co ma robić, zaczęła ściągać dodatkowe posiłki, chociażby z pobliskich miast, takich jak Żary, Żagań, Nowa Sól, Sulechów, Gorzów Wielkopolski, a w godzinach już popołudniowych do Zielonej Góry przybyły posiłki również z Poznania, które już tutaj zaczęły prowadzić byśmy powiedzieli, bardzo brutalną politykę i bardzo brutalne działania wobec demonstrantów. Doprowadzając do tego, że walki na mieście co prawda trwały jeszcze do końca dnia, natomiast już po godzinie 17 większość terenów wokół samej Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej czy wokół samego Domu Katolickiego i w ogóle dzisiejszego Placu Powstańców Wielkopolskich były już pod kontrolą struktur bezpieczeństwa i sił porządkowych. W czasie walk spalono między innymi pojazdy Milicji Obywatelskiej, wytłuczono wiele szyb. Do dzisiaj w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej znajdują się fotografie i dokumenty, które pokazują jaki charakter i ile się działo w czasie tych działań. Warto tutaj też podkreślić, że wbrew pozorom, poza byśmy powiedzieli kobietami, osobami związanymi z parafią, udział w tych wydarzeniach wzięli udział również chociażby pobliscy mieszkańcy czy pracownicy zakładów. Około godziny 13-14 kończyła się pierwsza zmiana w zakładach pracy. Tak jak już Państwu wspomniałem wcześniej, przy właśnie Placu Powstańców Wielkopolskich znajdował się przy ulicy Kasprowicza, tak naprawdę znajdował się właśnie przystanek MZK i tutaj po prostu ludzie spontanicznie zaczęli jakby się angażować do, że tak powiem, starć z milicją obywatelską. No i te starcia okazały się jednak zwycięskie dla władzy komunistycznej pod tym względem, że ostatecznie pod koniec dnia już, byśmy powiedzieli, doszło do uporządkowania sytuacji w mieście, używając żargonu, oczywiście ówczesnego żargonu służb. Starcia na mieście trwały, już Państwu wspomniałem, do końca dnia. Pojedyncze grupki trwały w tym oporze do jeszcze godzin wieczornych. Natomiast właściwie od następnego dnia rozpoczęła się szeroka akcja poszukiwania uczestników wydarzeń. Bardzo charakterystyczne jest to, że dzisiaj wiemy o tym, co się działo na podstawie relacji uczestników tych wydarzeń i osób, które były zaangażowane, że jak wyglądał sposób postępowania władz. Szukano oczywiście osób, które zgłaszały się na pogotowie, szukano również osób, które na przykład tego dnia nie pojawiły się w pracy, chociaż miały być na drugą zmianę. Szukano również uczniów, którzy mieli pojawić się chociażby na warsztatach w szkołach zawodowych, a z jakiegoś powodu się nie pojawili. I w ten sposób władza komunistyczna rozpoczęła akcję represyjną wobec mieszkańców Zielonej Góry. Warto o tym też wspomnieć, że od 17 czerwca rozpoczęły się bardzo, byśmy powiedzieli, publiczne i pokazowe procesy wobec uczestników tych wydarzeń. Konsekwencje dla większości były dość brutalne, zapadały wyroki więzienia, prasa, lokalna prasa, także prasa, byśmy powiedzieli, komunistyczna, ogłaszała to jako wybryk nie tylko na tle chuligańskim, ale wręcz na wybryk na tle, który podważał, byśmy powiedzieli, działalność państwa ówczesnego. Te represje dosięgnęły kilkuset osób w różnego rodzaju wymiarze. Jedni byli skazywani na wyroki więzienia, inni byli skazywani chociażby na grzywne czy też kary administracyjne, inni byli zwalniani z pracy z tak zwanym wilczym biletem i część osób została zmuszona na przykład do opuszczenia Zielonej Góry. Wiele na ten temat opisywali m.in. już nieżyjący dr Bogdan Bielgalski. Również na ten temat szeroko pisał i do tej pory o tym opowiada dr Tadeusz Dzwonkowski. Natomiast niestety większość osób, które brały udział w tych wydarzeniach, już niestety nie żyje. Część z tych osób, którym mogliśmy jakby tutaj ich uhonorować, zostały wręczone Krzyże Wolności i Solidarności, a także innego rodzaju odznaczenia. W każdym razie, szanowni państwo, jakie miało to znaczenie dla samego miasta i dla społeczeństwa? Przez wiele lat prawda o tych wydarzeniach była oczywiście ukrywana. Ludzie, którzy byli represjonowani, nie przyznawali się do tych wydarzeń lub do represji związanych z nimi. Z tego powodu, że po prostu obawiali się dalszych konsekwencji. Ta sytuacja zmieniła się oczywiście pod koniec lat 80., kiedy coraz częściej mówiono o tym, że faktycznie w Zielonej Górze w 1960 roku doszło do jednego z największych wystąpień, byśmy powiedzieli, antypaństwowych na tle obrony wartości religijnych, ale także obrony też pewnych swobód obywatelskich i to nastąpiło dopiero pod koniec lat 80., a na większą skalę miało to miejsce już w latach 2000, a zwłaszcza już po 2010 roku. W Zielonej Górze mamy chociażby już pomnik księdza Kazimierza Michalskiego. W Zielonej Górze mamy też mural, który upamiętnia wydarzenia zielonogórskie. To są jakby inicjatywy związane z działalnością Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy również tablicę pamiątkową, mamy pomnik, mamy również ulicę, która upamiętnia te wydarzenia wokół chociażby miejsc, gdzie odbywały się największe starcia. Co do samego księdza Michalskiego. Jego postawa w czasie wydarzeń zielonogórskich była na tyle, byśmy powiedzieli, odpowiedzialna, że on, widząc, jakie konsekwencje mogą grozić przy wybuchu i eskalacji tych wydarzeń, apelował o to, żeby się wstrzymać, żeby mimo wszystko zahamować ten rozwój tych wydarzeń. To jakby nie poskutkowało, bo jednak, jak już Państwu wspomniałem wcześniej, większość mieszkańców już postępowało na zasadzie takiego odruchu społecznego i odruchu tego, co miało miejsce obok. Ksiądz Kazimierz Michalski po tych wydarzeniach ponownie został zmuszony do opuszczenia Zielonej Góry. To samo miało miejsce na początku lat 50. i tak samo miało miejsce już po wydarzeniach zielonogórskich. Zmarł w latach 70. Jego szczątki spoczywają już przy kontkatedrze parafii świętej Jadwigi. To jest tak jakby symboliczne zakończenie tej jego tułaczki. No i też podkreślenie tej roli jego jako człowieka odpowiedzialnego za tworzenie życia kulturalnego i społecznego na terenie Zielonej Góry. W każdym razie pamięć o wydarzeniach zielonogórskich obecnie już jest dość powszechna. To się dzieje za sprawą chociażby już wspomnianych świętej pamięci doktora Bogdana Bielgalskiego, czy też za sprawą doktora Tadeusza Dzwonkowskiego, a także za sprawą działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Mam tu na myśli chociażby wszelkiego rodzaju inicjatywy, wspomniane wcześniej już mural, wspomniany pomnik, zaangażowanie się również w wszelkiego rodzaju wydarzenia, to towarzyszące rocznicom wydarzeń zielonogórskich. Warto też wspomnieć o tym, że państwo polskie po wielu latach doceniło również uczestników i osoby represjonowane za te wydarzenia, odznaczając ich chociażby, odznaczając te osoby chociażby Krzyżem Wolności i Solidarności. I to jest jakby jedno z najważniejszych dokonań w ostatnich latach. Niestety bardzo ciężko do tej pory oszacować skalę osób, które były podjęte tym represjom, bo się okazuje, że te represje nie zawsze musiały być bezpośrednie. Mogły dotyczyć też krótkich aresztów, krótkich przesłuchań. Tutaj jako pracownik punktu zamiejscowego w Zielonej Górze wielokrotnie miałem możliwość rozmawiania z osobami, które przewinęły się przez krótkotrwały areszt po wydarzeniach zielonogórskich. Te wspomnienia związane z aresztem również trwają z nimi do dzisiaj. W każdym razie już tutaj w formie podsumowania, czy pamięć o wydarzeniach zielonogórskich jest kultywowana. Chciałbym Państwu powiedzieć, że jak najbardziej, tu już większość tych rzeczy poruszyłem. Warto też dodać do tego, że Instytut Pamięci Narodowej od jakiegoś czasu kładzie również nacisk na to, żeby przygotowywać materiały edukacyjne dla uczniów. Wśród nich są chociażby krótkie infografiki, gdzie streszczone są najważniejsze fakty związane z wydarzeniami zielonogórskimi, a także chociażby wystawa elementarna o wydarzeniach zielonogórskich. Docelowo również planowane są materiały edukacyjne do wystawy właśnie o wydarzeniach zielonogórskich. Generalnie, Szanowni Państwo, tak jak już na początku mojego wykładu wspomniałem, terminologia, czy to będą wydarzenia, czy bitwa o Dom Katolicki, każde wyrażenie jakby tutaj jest odpowiednie. Warto jednak o tym pamiętać, że te wydarzenia, które miały miejsce właśnie w roku 60, również odcisnęły się szerokim piętnem dla lokalnej społeczności i warto też o nich tutaj pamiętać.